Od początku to był statek naukowy.
Chcemy wiedzieć, chcemy zbierać dane narzędziami możliwie dobrymi.
Bardzo dużo ludzi tutaj prowadzi turystykę wrakową.
W jakim stanie jest Bałtyk?
Ja bym powiedział, że to jest pacjent, który wymaga obserwacji.
Kilka miesięcy temu brałem udział w rejsie naukowym polskiego statku badawczego Oceania. Statek należy do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Kilka dni temu dowiedziałem się, że Ministerstwo Nauki wstrzymało jego finansowanie, czy nie dało zgody na jego finansowanie. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. To prawda, nic nie jest jeszcze podpisane, ale minister nauki stwierdził w radiowym wywiadzie, że pieniądze jakoś znajdzie. Może właśnie oburzenie, kolejne zresztą po między innymi NCBR, IDEA, robi swoje. I bardzo dobrze, że robi swoje. Tych spraw naprawdę powinniśmy pilnować. Oceania jest jedynym polskim statkiem naukowym, który może prowadzić badania poza Bałtykiem, który regularnie prowadzi badania oceanograficzne w terenach arktycznych, na przykład odwiedzając naszą bazę na Spitsbergenie. Statek jest też wpięty w wiele różnego rodzaju projektów międzynarodowych, zresztą najczęściej sami naukowcy pozyskują na te badania pieniądze. Bałtyk i Arktyka to są obszary wrażliwe, istotne z punktu widzenia przynajmniej kilku dziedzin nauki, a także sektorów gospodarki. Niezrozumiałe jest dla mnie, że w ogóle taka myśl, że ktoś pomyślał, że można je odpuścić. Oceania była utrzymywana od 35 lat. Jest w bardzo dobrym stanie, byłem na niej, pływałem na niej. Bez pieniędzy na utrzymanie statek po prostu popadnie w ruinę i straci prawo do pływania. A gdy to nastąpi, w zasadzie może iść na złą. Przywrócenie nieużywanego, nieremontowanego statku jest po prostu bardzo drogie. Naukowcy z Oceanii, czy szerzej z Instytutu Oceanologii PANU, twierdzą, że tylko na badania naukowe z zagranicy pozyskują co roku kilka milionów złotych. Utrzymanie tego statku rocznie to mniej więcej 8-9 milionów złotych. Dużo to czy mało? Powiem Wam, że to jest bardzo mało w porównaniu z innymi tego typu statkami. Ale żeby pokazać skalę, o jakich my w ogóle tutaj mówimy. Jest taki dokument Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Według tego dokumentu do tego 2040 roku mamy mieć 11 gigawatów mocy z morskich farm wiatrowych wybudowanych na Bałtyku. To jest kilkaset turbin, no prawie 1000 turbin. Jedna taka turbina kosztuje kilkanaście razy więcej niż roczne utrzymanie Oceanii. Takich turbin, jak mówię, może wystawimy 800, może więcej. Po to, by je wystawić, potrzebna jest wiedza naukowa o geologii dna morskiego, o biologii tego, co tam żyje, o prądach morskich, które tam występują. Masa informacji czysto naukowych, które są pozyskiwane przez na przykład Oceanię, którą właśnie ktoś pomyślał, żeby wysłać na złom. Ja bardzo staram się rozumieć procesy, które stoją za konkretnymi decyzjami, ale tu totalnie odpadam. Po prostu nie kapuję, jak mogło się to komuś skleić. A ja tu podałem tylko jeden z przykładów, zresztą przykład pozanaukowy, chociaż pokazujący, jak wiedza naukowa jest niezbędna do rozwoju konkretnego sektora naszej gospodarki, bardzo ważnego sektora, no bo energetyki. Jedyny statek, który może wykonywać badania w warunkach oceanicznych, w tym na wodach dalekiej północy, to statek z bardzo doświadczoną ekipą i naukową, i marynarską. Statek, na którym goszczą często naukowcy z zagranicy. Ja swoją drogą też nie pojmuję, jak taki kraj jak Polska z tak długą linią brzegową i tak bardzo uzależniony od Bałtyku na każdym poziomie, pod wieloma względami, może mieć tylko jeden taki statek. I jeszcze bardziej nie rozumiem, że ktoś mógł wpaść na pomysł, że za chwilę nie będziemy mieli ani jednego. Za to mielibyśmy dramatyczny spadek znaczenia polskiej oceanografii na arenie międzynarodowej. Badania hydrograficzne, badania hydrodynamiczne, optyczne, badania aerozoli, akustyki, badania wraków, chemii wody, ekologii, zmian klimatu, niezwykle istotne, biologii morza czy biologii oceanu, badania lodu. Nikt u nas tego nie jest w stanie zrobić poza oceanem. Bez narzędzi pracy te dziedziny zostaną mocno ograniczone, a być może niektóre nawet zamknięte. Mam bardzo, bardzo nadzieję, że ministerstwo jakoś odwróci podjętą przez siebie decyzję. Minister Wieczorek w jednym z wywiadów powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby te pieniądze się nie znalazły, no ale jednak ktoś sobie wyobraził, że tych pieniędzy nie będzie, no bo przecież naukowcy z Polskiej Akademii Nauk nie wstrzymali alarmu tak po prostu. oni mieli konkretny sygnał, że ich projekt na kolejne 3 lata właśnie utrzymania tego statku, że dostał odmowę. Super by było, gdyby nagle te pieniądze się jakoś jednak znalazły. Ja wspominałem o jednym konkretnym przykładzie z tymi farmami wiatrowymi, ale takich przykładów naprawdę można podawać bardzo dużo. Jeżeli będziemy chcieli się rozwijać, no a przecież chcemy, i tak będziemy musieli skądś pozyskiwać te dane naukowe. Na przykład o tej geologii dna, o prądach, o badania środowiskowe. Tylko jeżeli my nie będziemy mieli do tego narzędzi, to będziemy je musieli zgodnie z zasadami, między innymi prawa europejskiego, zamawiać gdzie indziej. U Niemców, u Szwedów. Każdy z tych krajów ma po kilkanaście ogromnych, dużych platform badawczych, takich morskich, które potrafią to robić. My mamy jedną oceanię, która ma 35 lat. Mamy też inne statki badawcze, ale one nie mają takich zdolności jak właśnie oceania. Tak jak wspominałem na początku, kilka miesięcy temu pływałem oceanią. I to było niesamowite doświadczenie. Zobaczcie, jak wygląda oceania i poznajcie ludzi, którzy nie tylko nauce, ale też temu konkretnemu statkowi oddali swoje serce.
Tamta winda nakryta pokrowcem ma na sobie nawinięte 5 km kabloliny, czyli lina stalowa, nośna, ma w środku żyłę elektryczną. To pozwala na to, żeby zjechać głęboko z przyrządem i bezpośrednią transmisję mieć. To jest tak zwane laboratorium mokre. Dlaczego mokre? Dlatego, że tutaj trafiają wszystkie próby zza burty.
To urządzenie, które tutaj widzimy, to jest podstawowe narzędzie badacza morskiego, w skrócie CTD, Conductivity, Temperature, Depth, przewodnictwo elektryczne wody, które mówi o zasoleniu, temperaturę wody i głębokość. Urządzenie zjeżdża z góry w dół i tutaj znajduje się taka pompa, która bardzo szybko pompuje wodę do różnych celi pomiarowych i dzięki temu możemy jechać aż metr na sekundę. Dobra, Krzysiek, możemy jechać głębokość 65 metrów. Teraz widzimy, jak rysują się 4 linie na ekranie. Każda z nich reprezentuje pewną właściwość wody. Niebieska mówi o tym, ile jest tlenu w wodzie. Żółta, jakie jest zasolenie. Czarna, prędkość dźwięku w wodzie. A czerwona mówi o temperaturze. Okej, dzięki. I dzięki temu wiemy, jak właściwości wody rozkładają się na poszczególnych głębokościach w kolumnie wody. Woda morska, oceany, często bywają rozumiane jako taka duża wanna wody wymieszanej przez, a więc ujednoliconej. De facto woda morska czy ocean bardziej przypomina tort, ciasto, czyli jest uwarstwiony. I te warstwy wynikają z tego, że każda warstwa to jest woda o innej gęstości i przez to nie miesza się z kolejną. Wpływa na to temperatura, zasolenie i te zmiany są cykliczne, to znaczy zimą i latem mamy taki charakterystyczny układ tych warstw wody, więc zimą temperatura jest niższa warstwy powierzchniowej, czyli zbliżona do tego, co jest na dole. I tego byśmy się spodziewali, tego się spodziewaliśmy i to obserwowaliśmy na tym rejsie. Latem natomiast ta warstwa powierzchniowa się ociepla, oddziela się wyraźnie od warstw tych niższych, czego jeszcze aż tak bardzo nie widzieliśmy o tej porze roku, więc raczej widzieliśmy to, co zazwyczaj obserwujemy w takim naturalnym cyklu zmian w morzu tutaj w naszej okolicy.
Dzisiaj akurat mieliśmy ogromną przyjemność spuścić 3 bardzo nowe czujniki. 2 czujniki komercyjnie dostępne, czyli takie, które można kupić, a jeden świeżo zaprojektowany przez Kiranmai Upluri i jej zespół z sieci Łukasiewicz. Porównujemy 2 rodzaje czujników. Takie czujniki, które są już sprawdzone, i te czujniki, które są nowo projektowane. Ale co one mierzą? W tym komplecie mamy pomiar temperatury, zasolenia, głębokości, pH i PCO2. PCO2, czyli ilości dwutlenku węgla, który znajduje się w wodzie.
Dno jest na około 29-30 metrów, więc żeby sobie przedłużyć ten czas, który spędzamy na dnie, wykorzystujemy mieszankę wzbogaconą w tlen. Pierwsze nurkowanie planujemy poświęcić na pobieranie próbek sadu, na mejofaunę, czyli organizmy występujące w tych wodach interstycjalnych. Część próby będzie pobierał kolega, część ja. Mamy to wszystko rozdzielone. Będą trzy transekty, stąd też trzy różne kolory siatek, żeby się pod wodą nie mylić. No i w tych najciekawszych miejscach, głównie na wysokości dziobu, po dwóch burtach będziemy poruszać się w kierunku od wraku w kierunku otwartego morza, badając wpływ tego wraku właśnie w tym przypadku na moją faunę. Bierzemy ze sobą sprzęt fotograficzny, żeby te nasze działania udokumentować, zrobić też zdjęcia wraku, procent jego pokrycia przez organizmy poroślowe, tak zwaną epifaunę, po to, żeby z kolei na drugim nurkowaniu móc łatwiej sobie wybrać miejsca, gdzie będziemy pobierać już takimi modyfikowanymi ramkami Kautskiego, z kolei organizm bezpośrednio z wraku. I takie twarde elementy podłoża, nawet sztuczne, w postaci wraków czy jakichś budowli, mają znaczenie, ponieważ tego twardego podłoża jest stosunkowo niewiele. W związku z czym ta fauna, która wymaga tego twardego miejsca do przytwierdzenia się, nie ma gdzie bytować. I tak tam funkcję spełniają wraki, więc nie tylko zanieczyszczają nasze wybrzeże, ale można się doszukać tych pozytywnych cech. Nie dość, że przyciągają całą masę ryb, ławic, no to są tym miejscem do życia, do schronienia dla całej rzeszy organizmów. Z badań, które prowadziliśmy jakiś czas temu, rzeczywiście wynika, że w tej naszej strefie one działają jak takie miejsca lokalnej bioróżnorodności, takie wyspy życia pośród tych ławic piasku.
Czy to jest prawda, że na Bałtyku jest najwięcej wraków ze wszystkich mórz na naszej planecie?
Nie chciałbym tutaj skłamać. Na pewno jest cały ogrom z tego rzędu, że to było morze wewnętrzne i przez wieki wykorzystywane przez tutejszą ludność, która tu mieszkała, prowadziła konflikty, więc jest ponad 100 tysięcy wraków, więc jest cała masa. One się zachowują dosyć dobrze z tego względu, że Bałtyk jest takim morzem słonowo-wodnym, w związku z tym te wszystkie stalowe wraki, które w morzach pełnosłonych szybko bardzo korodują, zapadają się pod własnym ciężarem. Tutaj z tym, że mamy nie dość, że niskie zasolenie, mamy niską temperaturę, stosunkowo małe nasłonecznienie, więc one zachowują się dużo dłużej. Więc ten jakość tych artefaktów, tego co to zalega na dnie, jest dużo, dużo lepsza niż w innych morzach śródziemnych, pełnosłonych. Zachowują się w bardzo dobrym stanie na długi, długi czas, więc rzeczywiście jest to takie wrakowe Eldorado w skali świata. Bardzo dużo ludzi tutaj prowadzi turystykę wrakową.
Ile jest broni chemicznej na dnie Bałtyku?
Szacuje się, że jest to około 60 tysięcy ton.
Jesteśmy na statku badawczym Oceania. Czy ten statek także bada rozkład, stężenie tej broni chemicznej?
Statek Oceania jest jak najbardziej zaangażowany i muszę przyznać, że jesteśmy jednym z najbardziej prężnie działających zespołów na Morzu Bałtyckim, który realizuje właśnie tego typu badania.
Jak często się takie badania na Bałtyku robi?
My wykonujemy takie rejsy dwa razy w roku. Pierwszym takim etapem było właśnie sprawdzenie, czy ten problem rzeczywiście istnieje, czy jest realny. Okazało się, że jak najbardziej tak. Kolejnym etapem naszych badań było wdrożenie monitoringu i sprawdzenie, czy jak ta broń chemiczna oddziaływuje na ekosystemy morskie. Najnowszy etap, nad którym pracujemy, to już jest usuwanie właśnie obiektów tego typu z dna.
Czyli ty zawodowo zajmujesz się badaniem parametrów fizycznych bałtyckiej wody. W praktyce, tak? To, czego chciałbym się dowiedzieć z tego, to czy to ma jakiś realny wpływ na ryby łososiewate, tak jak łososie, trocie wędrowne. Sama zabawa z sensorami jest bardzo ciekawa i to są bardzo ciekawe instrumenty i można się tym bawić. Natomiast sensem tego wszystkiego jest to, żeby się dowiedzieć, czy zmiany klimatyczne, które zmieniają chemię wody, czy one mogą mieć wpływ na stan i ilość ryb łososiewatych? Szczególnie w kontekście pewnego schorzenia, które obserwowane jest w Europie od ponad 200 lat i my od ponad 200 lat nie wiemy, dlaczego ryby łososiewate chorują, kiedy wracają na tarło do rzek. To jest schorzenie z angielskiego UDN, Ulcerative Dermal Necrosis. To jest schorzenie, które pojawia się w momencie, kiedy dorosłe ryby, które chcą odbyć tarło, zjawiają się w ujściach rzecznych, na przykład w ujściu rzeki Słupi, naszej bałtyckiej. I w tym momencie na głowie takiej ryby pojawiają się plamy, szare plamy, które mogą się powiększać. Ta skóra
może obmierać, czyli dochodzi do nekrozy. Mogą zasiedlić to miejsce bakterie, grzyby, organizmy grzybopodobne. Były liczne badania, które pokazały, że w zasadzie nie wyodrębniono żadnego czynnika patologicznego, żadnego patogenu, czyli nie ma żadnych bakterii, grzyba, wirusa, który mógłby tłumaczyć ten mechanizm. Więc w naszych badaniach próbujemy testować hipotezę, która mówi, że skoro nieżywy organizm, to może warunki środowiskowe. Więc to wszystko, co tutaj robimy, zmierza ku temu, żeby tak mierzyć środowisko, żeby móc zbierać jeden worek danych o środowisku i drugi worek danych, który mówi o tym, jak przebiega dynamika, zmienność choroby ryb i porównać te dwa worki. Jeżeli zobaczymy, że jedne dane z drugimi korelują, to da nam pewną podpowiedź, co może być przyczyną tego schorzenia. Chcemy wiedzieć, chcemy zbierać dane jakby narzędziami możliwie dobrymi, tak żeby kiedyś w przyszłości jakość tych pomiarów była na tyle zadowalająca, żeby można było ich użyć.
Jak mówimy o zmianach klimatu, to zwykle kojarzą się jakieś bardzo gorące morza, oceany z piękną, przejrzystą wodą. My rozmawiamy o zmianach klimatu, jest w okolicy zera. Wczoraj padał śnieg. Ja rozumiem, że to nie są może warunki bardzo, ale to bardzo kojarzące się z ociepleniem. Ale pomijając to, czy te parametry, które mierzysz, czy one w Bałtyku zasadniczo zmieniają się wraz ze zmianami klimatu? Jak ty jako biolog morski, ekolog morski patrzysz na zmiany klimatu?
Bałtyk sam w sobie jest takim akwenem, który sam w sobie ma bardzo dużą dynamikę, zmienność na przykład tego pH. Gdy w oceanie są takie małe zmiany, naturalne, to w Bałtyku są o wiele większe. Czyli te minima i maksima wykraczają poza naturalną zmienność, na przykład oceaniczną. Wynika to z tego, że woda w Bałtyku jest niżej zasolona. Niższe zasolenie również oznacza to, że mamy mniej węglanu wapnia rozpuszczonego w wodzie. Mniej węglanu wapnia oznacza, że mamy mniejszą pojemność buforową. Czyli mamy mniejsze, woda w Bałtyku mniej może się opierać zmianą pH. Natomiast zmiany klimatyczne, czyli to, że jest cieplej po prostu, w niektórych rejonach, szczególnie przybrzeżnych, powoduje to, że jest zwiększona produkcja materii organicznej. Przez to
więcej rzeczy rośnie w Bałtyku.
Tak, więcej rzeczy rośnie w Bałtyku, przez to, co oznacza, że dwutlenek węgla jest wyciągany z tej wody. Mhm. Ten węgiel wchodzi w skład organizmów, które są budowane. Później ta materia organiczna opada, gnije i znowu dwutlenek węgla dostarczany jest do systemu. Oznacza to, że te minima i maksima tego pH zwiększają się. Czyli i minimum i maksimum robi się coraz większe lub coraz mniejsze. Oznacza to, że zakres pH, w którym funkcjonują różne organizmy, zwiększa się. A wiadomo, że każdy organizm woli takie warunki, które są przewidywalne, a nie które są coraz bardziej losowe, coraz bardziej nieznane. Także potencjalnie może mieć to wpływ na organizmy żywe. Zmiany klimatyczne mają szereg różnych konsekwencji. Z tych, które mnie najbardziej interesują, to, jak zmiany klimatyczne wpływają na chemię wody, która jest absolutnie podstawowym kryterium dla dobrego funkcjonowania organizmów czy całych ekosystemów.
Słyszałem kiedyś, że ludzie się dzielą na tych, którzy Bałtyku nienawidzą, bo zimny, bo brudny, bo zamulony czy mało przejrzysty, i tych, którzy go uwielbiają z jakichś powodów. Do której grupy ty należysz?
Ja zdecydowanie należę do tej drugiej grupy. Uwielbiam.
No to co jest takiego w Bałtyku dla ciebie, że go uwielbiasz?
Bałtyk na pewno mi się dobrze kojarzy z dzieciństwa, bo tam spędzaliśmy wakacje nad Bałtykiem. Później z Bałtykiem miałem dużo wspólnego już na studiach, kiedy zaczęło się takie moje zainteresowanie żeglarskie, wędkarskie. To jest mimo wszystko bardzo ciekawe morze, piękne przyrodniczo. I oczywiście to jest jakby niebagatelny, bardzo ważny składnik naszej kultury, ale też zwykłego odpoczynku.
W jakim stanie jest Bałtyk jako pacjent?
Może nie idealnym, ale nie takim jak kiedyś był, czyli znacznie gorszym.
Czy ma raka? Czy jest w stanie terminalnym? Czy w zasadzie wychodzi na prostą?
Ja bym powiedział, że to jest pacjent pod obserwacją, który wymaga obserwacji. To są nowe rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć, ale żeby się z nimi zmierzyć, tak naprawdę musimy je poznać.
Często pojawia się w przestrzeni takie stwierdzenie, że wraz z podnoszeniem się temperatury Bałtyk się zamieni w takie zarośnięte bajoro. Czy ty jako naukowiec, jak ty widzisz te zmiany? Wspominałeś o tych zmianach, że to jest jedna z wielkich niewiadomych. Jak może wyglądać Bałtyk przyszłości?
Uważam, że za mało jeszcze wiemy na ten temat. Oczywiście są prowadzone takie badania modelowe. No zazwyczaj pokazują taki scenariusz ekstremalny, taki business as usual i taki bardzo ostrożny. Często to takie właśnie określenia, że coś będzie bajorem, że coś zniknie i będzie katastrofa, często wynikają z przypatrywania się temu ekstremalnemu scenariuszowi. Możemy być pewni, że zmiana jest czymś takim pewnym. I te zmiany już widzimy. Widzimy zmiany w zasoleniu wody powierzchniowej, zmiany w zasoleniu wody tej głębszej. Widzimy zmiany w ocieplaniu się Bałtyku i możemy oczywiście coś tam przewidywać. Na przykład możemy przewidzieć, że dorsza nie będzie w naszym Bałtyku. Czy będzie bajorem? Mam nadzieję, że nie. Żeby to wiedzieć, to musimy jeszcze parę rzeczy dobadać.